Są też takie sytuacje, że nie do końca jesteśmy pewni, czy rozmawiamy właśnie z automatem, czy rozmawiamy z człowiekiem.
Cześć! Słuchasz drugiego sezonu podcastu Tech Chatter, audycji Kaw Gemini Polska, w której eksplorujemy świat technologii. Dołącz do rozmowy naszych ekspertów i ekspertek. Posłuchaj, co tworzymy tutaj, w Polsce. Odkryj z nami projekty, które kształtują przyszłość i przekonaj się, jak interesująca może być praca w sektorze IT. To co? Zaczynamy?
Witajcie, nazywam się Wojtek Najdychor. W Capgemini pracuję od kilkunastu lat i moim głównym zadaniem jest prowadzenie projektów automatyzacyjnych. Przez ostatnie kilka lat są to głównie projekty mające za zadanie dostarczać chatboty i voiceboty.
Paweł Bochenek. W Capgemini pracuję od prawie 15 lat i przez całą moją karierę zajmowałem się prowadzeniem programów i projektów w obszarze automatyzacji. Dostarczałem różnego rodzaju rozwiązania automatyzacyjne, w tym rozwiązania typu chatbot.
Ja jestem Piotr Kosewski, Capgemini Polska, jestem project managerem w zakresie projektów AI, a także chatbotów, o których byśmy dzisiaj chcieli porozmawiać. Okej, panowie, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać w tym towarzystwie. Tak jak tutaj Paweł wspomniał, dzisiejszym przedmiotem rozmowy będą chatboty, ale myślę, że nie tylko, a też trochę w koło. I myślę, że na sam początek zacznijmy od absolutnych podstaw. My wiemy, co to są chatboty, ale możliwe, że nie wszyscy nasi słuchacze muszą wiedzieć, albo możemy mieć różne wyobrażenie na temat tych chatbotów. Więc nie wiem, Wojtek lub Paweł, tutaj nasi eksperci, jakbyście zaczęli od jak najprostszego wytłumaczenia, czym te chatboty są, przynajmniej z naszej perspektywy.
Myślę, że to jest dobry początek. Spróbuję zacząć od przykładu. Wchodzimy na strony sklepów internetowych, dzwonimy do banku czy do operatora naszego telefonu i coraz częściej wita nas tam jakiś automatyczny głos. Na stronie najczęściej wyskakuje nam jakiś chatbot, gdzieś tam siedzi sobie w rogu i pyta, co może dla nas zrobić.
Czyli tutaj możemy mieć na samym wstępie dwa kanały, tak jak wspomniałeś. Możemy mieć to gdzieś właśnie, czeka na nas w rogu, albo możemy go też usłyszeć, na przykład dzwoniąc na infolinię.
Dokładnie. Ten kanał na stronie internetowej najczęściej pewnie nazwiemy webchatem, który pojawia nam się w rogu strony i zaczyna z nami rozmowę. Natomiast kiedy dzwonimy gdzieś, no to były takie czasy, że z reguły wybierało się przez tak zwany IVR, klawisze w telefonie, tak? Wciśnij jeden, aby połączyć się z kimś, wciśnij dwa, aby połączyć się z kimś. Teraz coraz częściej słyszymy pytanie, powiedz nam, w jakiej sprawie dzwonisz. Więc to jest ten kanał głosowy, który będziemy nazywać voicebotem.
Ja myślę, że to ogólne pojęcie chatbota, tak naprawdę ono jest jeszcze trochę szersze. To są takie oczywiste sytuacje, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z chatbotem, czyli z jakimś rozwiązaniem automatyzacyjnym, które jest w stanie prowadzić konwersację, prawda? Czyli ta część chat. Natomiast są też takie sytuacje, najczęściej pewnie to się zdarza właśnie w przypadku kanału tekstowego, że nie do końca jesteśmy pewni, czy rozmawiamy właśnie z automatem, czy rozmawiamy z człowiekiem. To też się chyba zdarza teraz wiele razy w różnych portalach internetowych, prawda? Czy to są właśnie wyrażanie jakichś opinii, czy wyrażanie jakichś tam poglądów. To mówi się o tych różnych farmach botów, prawda, które tak gdzieś, nie wiem, podbijają opinię jakimś lokalom gastronomicznym, czy też myślę, że nawet w sferze polityki to można zauważyć, prawda? Czyli jakieś rozwiązania automatyczne, które właśnie generują tekst i ten tekst publikują, prawda, wrzucają go w eter. Także ja myślę, że chatboty to jest w ogóle bardzo szeroki temat, ale rzeczywiście to, co powiedzieliście, czyli to co się pojawia właśnie w formie czatu na stronach różnych organizacji, no i to, co nas czasami wita właśnie na tych kanałach telefonicznych.
Myślę, że wielu osobom przyjdzie też na myśl coś, z czym ostatnio często mamy do czynienia, a więc automatyczne boty dzwoniące, których bardzo nie lubimy, które potrafią dzwonić na wybrane numery i proponować różne usługi ubezpieczeniowe albo sławetną fotowoltaikę. To jest zupełnie inny obszar, tak? Tutaj wchodzimy nie tyle w obszar obsługi klienta, co obszar sprzedaży i marketingu. A więc myślę, że warto odróżnić te dwa obszary i rozróżnić rozwiązania, które mają na celu pomóc naszemu klientowi od takich, które szukają tych klientów.
Ja myślę, że tutaj jeszcze warto dodać jedno sformułowanie, które tutaj przy wszelkich różnych okazjach wspominam. Wojtek uknął świetny moim zdaniem termin, jakim są generalne określenie na takie chatboty, po prostu interfejsy konwersacyjne, tak? Mamy gdzieś na myśli pewnego właśnie chatbota, który może wykonywać dla nas różne rzeczy, możemy się z nim kontaktować, czy to tekstowo, czy to teraz właśnie za pomocą już głosu, czy on się może z nami kontaktować za pomocą głosu, a z drugiej strony jego akcje mogą być też no rozmaite, czy może nam właśnie, czy możemy złożyć zamówienie w sklepie, czy możemy uzyskać jakieś informacje. Tutaj mamy różne rzeczy, jesteśmy no, ograniczeni gdzieś tam naszą pomysłowością i trochę techniką, ale skoro już wyjaśniliśmy sobie, czym są podstawy tych chatbotów i tak dalej, to może podzielmy się jeszcze tutaj ze słuchaczami naszymi przygodami z chatbotami, skoro my już jesteśmy doświadczeni, wiemy z czym to się je, to może opowiedzcie, jakie są wasze doświadczenia przy korzystaniu z chatbotów i nie mówię o tych tutaj, które my tworzymy, ale tych najzwykłej komercyjnych, z którymi macie styczność na co dzień. Czy wam się to podoba? Czy usprawnilibyście coś? Czy z waszej perspektywy już tutaj doświadczonych ludzi, którzy tworzą takie rozwiązania, no moglibyście coś podpowiedzieć tutaj firmom, które te chatboty wykorzystują obecnie?
No ja myślę, że przede wszystkim no, też jakby musimy na to spojrzeć z dwóch stron. Od strony tak jakby naszej, czyli osób zajmujących się wdrażaniem tego, no my patrzymy niejako od tyłu, prawda, od środka, jak takiego chatbota zbudować, z czego on się składa i też jak go zaprojektować, żeby był dobrze odebrany właśnie z drugiej strony. Natomiast sami też nieraz zetknęliśmy się z takim rozwiązaniem już gotowym, to co ty właśnie Piotrek wspomniałeś. No i ja przynajmniej z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że te doświadczenia są skrajnie różne. To znaczy czasami rzeczywiście to są bardzo użyteczne narzędzia, no a czasami właśnie kończy się to kompletną frustracją. No i tutaj pewnie mógłbym przytoczyć wiele różnych opowieści, natomiast myślę, że z takich sytuacji, kiedy rzeczywiście lubię korzystać z rozwiązań typu chatbot, to jest w przypadku uzyskiwania jakichś szybkich informacji, prawda? Zamiast się przekopywać przez jakąś stronę internetową, frequently asked questions i tak dalej, najczęściej prościej jest po prostu wpisać to pytanie do okienka czatu i to już bardzo często się zdarza, że rzeczywiście ten chatbot jest w stanie na takie pytania znaleźć odpowiedź. I to jest szybciej. Po prostu trafiamy w punkt. Natomiast też się zdarzają sytuacje takie, że i tak na koniec chcemy porozmawiać z żywym człowiekiem, który wreszcie okaże się kompetentny i wreszcie będzie w stanie pomóc nam w naszym problemie. Prawda? To też myślę, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie czatu, ale właśnie tych rozwiązań takich głosowych. Kiedy dzwonimy na infolinię i tak naprawdę przeklikujemy to menu, właściwie tylko po to, żeby jak najszybciej dostać się do konsultanta i wreszcie porozmawiać z kimś kompetentnym.
Myślę, że to, że takimi rozwiązaniami też się zajmujemy, to otwiera oczy i za każdym razem, kiedy się z takiego rozwiązania korzysta jako użytkownik, to z tyłu głowy pojawiają się myśli, a ja bym to zrobił w ten sposób, ja bym to zrobił może inaczej. Człowiek kombinuje, w jaki sposób by rozwiązanie, z którego korzysta, by usprawnił. Ja jako osoba, która kupuje coś przez internet dosyć często, czy też dzwoni do banku albo do operatora, sam mam wciąż lekkie opory przed korzystaniem, czy to z chatbotów, czy voicebotów. I myślę, że może to mieć związek z tym, o czym wspomniał Paweł, czyli wiele z nich jest nie do końca przemyślanych. Ważnym aspektem jest to, w jaki sposób takie rozwiązanie się zbuduje i czy będzie ono na pewno nie powodować frustracji u użytkowników, czy będzie łatwe w użytkowaniu po prostu, a nie będzie tylko dodatkową barierą pomiędzy użytkownikiem a dostępem do usługi czy serwisu.
Ja myślę, że tutaj przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale myślę, że tutaj jakby kluczowe jest to, żeby właśnie wiedzieć, po co się to rozwiązanie wdraża, jaki jest cel, jakie mają być też korzyści, prawda, bo to w pewnym momencie stała się nawet taka moda, że wszystkie organizacje muszą mieć na swojej stronie właśnie chatbota, a w swoim serwisie telefonicznym muszą mieć właśnie voicebot. Natomiast rzeczywiście nie zawsze to jest dobrze przemyślane, to co ty Wojtek powiedziałeś, bo nie został określony tak naprawdę cel.
Dokładnie. I powiedziałbym nawet, że w przypadku takich rozwiązań konwersacyjnych jest to jeszcze ważniejsze niż w przypadku innych automatyzacji, dlatego że korzyści z takich rozwiązań trudniej doprecyzować. Trzeba zrobić porządną analizę i mieć pewność, jakich korzyści poszukujemy, wdrażając chatbota czy voicebota. Trzeba tutaj mieć też na uwadze, kto będzie go używał. Czy to będą przykładowo ludzie młodzi, ludzie starsi, jaki jest profil organizacji, która wdraża takiego chatbota. W związku z tym, jakiego rodzaju języka na przykład on powinien używać. Jest bardzo dużo aspektów, o których trzeba pamiętać, aby to rozwiązanie było dopasowane zarówno do profilu organizacji, jak i użytkowników, którzy będą z niego korzystać.
Dokładnie. Ja też myślę, że tutaj od strony użytkownika, jakim sam jestem, zauważyłem pewną taką tutaj trend, że jest wszystko albo nic, albo po prostu całość idzie przez chatboty, albo w ogóle nie ma tych chatbotów. Gdzieś tutaj mam problem z pewnym takim złotym środkiem, który myślę, że rozwiązałby wiele naszych bolączek. Tutaj mogę się odnieść do przykładu. Często swego czasu zamawiałem paczki z różnych kurierów i gdzieś tam były problemy, czy to paczka nie doszła, czy doszła inna, czy było opóźnienie, to już nieistotne. Potrzebowałem gdzieś zgłosić, czy to reklamację, czy się dowiedzieć o status i tak dalej. Więc tutaj też, Paweł, gdzieś ten case, który ty wspominałeś, gdzieś pozyskanie jakiejś szybkiej, prostej informacji. I często bywało tak, gdy dzwoniłem na tą infolinię, odzywał się do mnie chatbot, przy czym, z czym miałem problem? Nie miałem problemu z tym, że rozmawiam z chatbotem, ale nie miałem opcji wyboru takiej, że na przykład muszę podać numer paczki i ten chatbot od razu wymuszał na mnie to, że muszę podać to, że tak powiem, ustnie, co nie zawsze było komfortowe, ponieważ no wiadomo, gdzieś się dzwoni z domu, jest szum, gdzieś się dzwoni w przejściu czy z pracy, nie zawsze są to komfortowe warunki, żeby ten chatbot zrozumiał. I dla mnie idealnym rozwiązaniem byłoby to, że okej, czy mogę już od razu podać, że chcę wbić ten numer zamówienia z klawiatury, tak? Bo on dopiero to uaktywniał, jeżeli tam przy piątej cyfrze, przy dziesiątym powtórzeniu popełniłem znowu błąd, czy on nie zrozumiał. Więc tutaj dochodzę do takiego wniosku, że fajne są to rozwiązania pod tytułem tego, że znacie też to z doświadczenia, próbujecie się dodzwonić na infolinię, to nie zawsze ten konsultant żywy jest dostępny, trzeba czasem poczekać 5 minut, czasem 10, czasem dłużej. A tutaj taki chatbot może się już ze mną skontaktować, może zebrać ode mnie najważniejsze informacje typu, nie wiem, numer przesyłki, adres, to, tamto i potem gdzieś połączy mnie z tym konsultantem i konsultant ma już pakiet informacji. Przechodzimy od razu do rzeczy, nie tracimy czasu na dyktowanie znowu numeru i tak dalej, i tak dalej. Więc ja gdzieś szukam takiego tutaj złotego środka w wykorzystaniu, takiego miksu właśnie. To też, co ty, Wojtek, wspominałeś moim zdaniem, jaka jest grupa docelowa, czy są to starsze osoby, czy są to młodsze. Tak, często, gęsto wydaje mi się, że młodsze osoby są gdzieś bardziej skłonne do takich uczestniczenia w rozmowie z tym chatbotem. Starsze osoby czasem są przestraszone, czasem nie wiedzą za bardzo, o co chodzi, czasem boją się, a co z tymi moimi danymi, a kto tego słucha, a kto to jest ten chatbot, więc może gdzieś tam by im było łatwiej, szybciej udostępnić tą drogę do tego konsultanta, więc no tutaj też jest właśnie kwestia tego, jak my to mówimy, designu całej tej rozmowy, z wymyślenie poprawnego scenariusza, który by gdzieś tutaj zadowalał najszersze spektrum no klientów, użytkowników końcowych, tak? No bo to w zasadzie, nie w zasadzie, tylko no chodzi o doświadczenie użytkownika końcowego, aby on był zadowolony i pozyskał te informacje, które chce.
Tak być powinno, prawda? Bo według mnie i też z moich doświadczeń tutaj zawodowych wynika, że rzeczywiście sukces tych rozwiązań konwersacyjnych zależy od tego, czy organizacja, która wdraża chatbota, rzeczywiście myśli o tym doświadczeniu końcowych użytkowników, bo jeżeli chatboty bądź też inne tego typu rozwiązania są wdrażane tylko po to, żeby obniżyć koszt funkcjonowania właśnie zespołu wsparcia, czy to jest wsparcie głosowe, czy też jakieś tam wsparcie, powiedzmy, które też korzysta z innego kanału, chociażby czat, czy też e-mail. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie ten cel, żeby to po prostu ludzi zastąpić automatem, to rzeczywiście kończy się to często tym, że ten końcowy użytkownik tak naprawdę widzi różnicę i minus. Natomiast właśnie w projektowaniu chatbotów, bądź też tak jak mówimy szeroko tych rozwiązań konwersacyjnych, należy też popatrzeć właśnie, kto tego będzie używał i w jaki sposób za pomocą tej nowoczesnej technologii też poprawić serwis dla klienta. I myślę, że właśnie tutaj zawsze trzeba mieć na uwadze te dwa cele i żeby uzyskać sukces właśnie tutaj przy wdrożeniu chatbota, trzeba patrzeć z tych obu stron. Ja myślę, że to, co też mówiliście, prawda, tam gdzie były te negatywne doświadczenia, no to najczęściej prawdopodobnie coś nie zadziałało do końca dobrze na zasadzie właśnie albo złego designu, złego zaprojektowania tego rozwiązania, bądź też nieprzemyślanego przetestowania, kto tego będzie używał i jak to będzie działało w praktyce. To, co ty też mówiłeś z tym przykładem właśnie, że coś jest podawane głosowo, a nie tekstowo. No tutaj najwyraźniej ktoś tego po prostu nie sprawdził w życiu codziennym.
Tak, poruszyliście dwa ciekawe aspekty, mianowicie z którymi ja się zgodzę, że coś, co ja lubię też powtarzać naszym klientom, to to, że chatbot nie ma w głównej mierze zastąpić żywego człowieka, agenta czy serwis desku, on ma mu pomagać, stanowić dodatkowy kanał komunikacji, dlatego że jeśli właśnie wdrożymy chatboty i voiceboty gdzie tylko się da, użytkownicy natychmiast odczują tą różnicę na minus i czują się odcięci od konsultantów czy od pomocy tak naprawdę. A drugi aspekt to właśnie ten, kiedy coś nie działa, prawda? A powiedzmy sobie szczerze, w którymś momencie zawsze coś nie zadziała. To znaczy użytkownik po prostu zapyta o coś, czego chatbot nie obsługuje, albo powie coś, czego chatbot się nie spodziewa, chatbot lub voicebot. I bardzo ważne jest, aby w tym momencie właściwie taki wyjątek obsłużyć, tak, żeby nie spowodować u tego użytkownika jeszcze większej frustracji, która już urosła, ponieważ coś nie zadziałało, tylko jak najszybciej spowodować rozwiązanie tego problemu. Czyli zaoferować mu rozwiązanie satysfakcjonujące, czy to przełączenie do agenta, czy wysłanie maila, czy skomunikowanie się w jakiś inny sposób.
I tutaj myślę, że Wojtek, poruszyłeś bardzo, bardzo ważny temat i myślę, że warto tutaj to podkreślić, że dokładnie wszelkie te rozwiązania, automatyzacje nie mają na celu zastąpienie ludzi na 100% i że nie dążymy do przyszłości, w której tylko i wyłącznie będziemy się obracać w środowisku botów, chatbotów, action botów czy innych botów. To ma być wsparcie dla nas wszystkich, odciążenie w codziennej, bieżącej pracy, ale też z naszej perspektywy, a dla końcowego użytkownika no, ułatwienie właśnie pewnych rzeczy. Taki serwis może być świadczony całodobowo. Jest właśnie szybszy kontakt. Jeżeli taki chatbot może podjąć rozmowę z, powiedzmy, nie wiem, setką albo nawet tysiącem, albo i nawet milionem osób, jeżeli przyjdzie taka potrzeba, tak, jeżeli jest to odpowiednio skonfigurowane. I tak samo nie zawsze może być możliwość, że do żywej osoby dodzwonimy się, nie wiem, w godzinach nocnych, a taki chatbot sobie siedzi, czeka, zawsze możemy uzyskać od niego informacje. No, możemy mieć tutaj gdzieś z tyłu głowy, że no nie zawsze z takim chatbotem rozwiążemy nasz problem, no ale już gdzieś zawsze będzie to początek. Ten chatbot stworzy nam maila, zapytanie już do żywego człowieka, przekaże taką rozmowę, żeby ten konsultant oddzwonił i już jesteśmy zawsze chwilę to czasu do przodu. I już my tylko czekamy na reakcję ze strony odpowiedniej tam firmy czy jakiegoś serwisu, a nie, że czekamy gdzieś tam do 8 rano, aż ktoś żywy się pojawi. Więc dokładnie tutaj nie chcemy zastąpić ludzi, chcemy po prostu pomóc i użytkownikowi końcowemu, i takiej osobie, którą ten chatbot wspomaga.
No właśnie, bo w sumie nie rozwinęliśmy, co taki chatbot może robić, prawda? Dlatego, że warstwa konwersacyjna to jest tylko mała część tak naprawdę. On faktycznie może odpowiadać na najczęściej zadawane pytania, może stanowić jakąś bazę wiedzy, tak jak powiedziałeś, z dostępem 24/7, co jest bardzo dużym udogodnieniem. Natomiast wszystkie pozostałe rzeczy, które może robić, zależą od tego, z czym jesteśmy go w stanie zintegrować, tak? Jeśli mówimy o usługach finansowych, pewnie najczęściej przyjdą do głowy tematy związane ze sprawdzaniem stanu faktury na przykład, albo stanu płatności. Mogą to być integracje z SAP-em, z Salesforce'em, z ServiceNow, a więc różnymi systemami biznesowymi, które pozwolą nam przez tego chatbota wykonywać różne akcje, chociażby tworzyć ticket do zespołu wsparcia, czy właśnie sprawdzać status faktury. Także trzeba pamiętać, że te możliwości są niemalże nieograniczone, albo inaczej, ograniczone tylko tym, jak wygląda architektura systemu i czy pozwala zintegrować się z aplikacją biznesową po to, żeby móc w niej wykonywać jakieś akcje właśnie przy pomocy chatbota.
Okej, to słuchajcie, ja myślę, że odpowiedzieliśmy mniej więcej na pytanie, czym są chatboty. Mówiliśmy troszeczkę o tych właśnie motywach, dlaczego organizacje w ogóle decydują się, żeby takie chatboty wdrażać i troszkę opowiedzieliśmy też o właśnie przyczynach, dlaczego osiągamy sukces implementując chatbota albo osiągamy coś wręcz odwrotnego. To może porozmawiajmy chwilę w ogóle o tym, w jaki sposób właśnie ten sukces osiągnąć od tej drugiej strony, czyli jak budować, jak projektować te chatboty, żeby one działały dobrze, żeby one rzeczywiście spełniały swoje założenia i żeby ci klienci końcowi byli zadowoleni z ich użytkowania. Jaka jest metoda budowania takich chatbotów i też co jest potrzebne technicznie, żeby taki chatbot mógł w ogóle zaistnieć?
Tak, myślę, że tutaj będziemy rozmawiać na temat tego, jaki w ogóle potrzebny jest zespół, żeby zbudować chatbota. Także to jest interesujący temat, ponieważ mówimy tutaj zarówno o warstwie technicznej, jak i warstwie miękkiej, która ma na celu stworzenie konwersacji, pracę z potencjalnymi użytkownikami, zbudowanie tak zwanego conversation flow i zaadaptowanie go do potrzeb użytkowników.
A czym jest conversation flow? Jakbyśmy mogli wyjaśnić?
Ja bym to określił jako ścieżki konwersacji, tak? Czyli planujemy w ogóle, jakie będą możliwości naszego chatbota, co on będzie w stanie zrobić dla klienta i planujemy zakres usług, więc określamy, o co klient będzie mógł poprosić, jaką pomoc uzyskać, na jakie pytania znaleźć odpowiedzi. I tutaj bardzo ważna jest praca kogoś, kto zna język, to po pierwsze, po drugie jest to język jego ojczysty, którym się posługuje na co dzień i jest w stanie pracować z użytkownikami, aby określić ich potrzeby i ich profil. Natomiast drugim aspektem jest aspekt techniczny, a więc dostarczenie platformy, która będzie w stanie przetwarzać język naturalny, a więc jakiejś platformy NLP, wraz z usługami chmurowymi, które są w stanie zbudować cały wachlarz dodatkowych możliwości wokół naszego chatbota. Takie możliwości to na przykład automatycznie tłumaczenie języka albo zamiana tekstu na mowę i odwrotnie.
Okej, Wojtek, tutaj wspomniałeś o zespole, który jest potrzebny do stworzenia takiego rozwiązania, więc myślę, że na sam początek możemy, tak jak tutaj wspomniałeś, podzielić to na część, powiedzmy, bardziej techniczną, część bardziej miękką, lingwistyczną byśmy nawet mogli określić, a jakbyśmy zeszli do poziomu już dokładnych ról, jak mógłbyś 2-3 słowa na temat każdego takiego członka zespołu powiedzieć i jakbyś też mógł powiedzieć, co jest takim minimum, żebyśmy mogli zacząć takie rozwiązania budować, a dojdźmy gdzieś tam do optimum, żeby te rozwiązania były już tutaj w pełnym pakiecie.
To jest w ogóle ciekawe pytanie, dlatego że w takim rozwiązaniu dotykamy różnych technologii, więc potrzebujemy różnych profili osób, które będą ten projekt dostarczać. Powiedzieliśmy o lingwistach, osobach, których możemy nazwać conversational designers. Oprócz tego na pewno będzie potrzebny analityk, który będzie pracował nad projektem w ogóle całego rozwiązania. No i wreszcie deweloperzy, programiści, którzy nam to rozwiązanie zbudują. I tutaj znowu mówimy o różnych profilach, ponieważ dotykamy zarówno rozwiązań front-endowych, jak i back-endowych. Potrzebne jest napisanie kodu do naszej aplikacji, który będzie wykonywał różnego rodzaju instrukcje, ale potrzebne jest też stworzenie najczęściej jakiegoś interfejsu, czy to web chatu, czy jakiegoś innego, który będzie interfejsem dla przyszłego użytkownika, z którym on będzie wchodził w interakcję.
Jasne. No i tutaj myślę, że jak najbardziej trzeba dodać jednego też z ważniejszych członków zespołu, jakim jest klient, tak? Też z tym klientem współpracujemy. Jest równoważnym członkiem zespołu, ponieważ no, od niego pozyskujemy pewną wiedzę, nie wiem, zalążek, ideę tego, jak on by chciał, żeby taki chatbot wyglądał, co mógł robić, jak rozmawiać. No a tutaj nasz zespół pomaga tą wizję wprowadzić w życie, trochę wygładzić, trochę podpowiedzieć też, jakie te rozwiązania właśnie są lepsze, tak? Jakie są best practices, co się sprawdzi, co się nie sprawdza. Więc tak naprawdę to jest nie tylko wysiłek po naszej stronie, żeby takiego chatbota zbudować, no ale to jest tutaj wysiłek wszystkich, łącznie z klientem, abyśmy takie rozwiązanie mogli dostarczyć, tak?
Tak, ja bym tutaj dodał jeszcze nawet więcej, bo zwłaszcza w przypadku takich firm jak nasza, prawda, że my dostarczamy tego typu rozwiązania, klientem mogą być jakby różne osoby. I tutaj myślę, że to, co jest istotne, to ten klient to musi być nie tylko osoba zamawiająca, powiedzmy, zbudowanie chatbota, czyli na przykład ktoś, kto poszukuje, nie wiem, oszczędności dla firmy, ale właśnie istotne jest, żeby były zaangażowane osoby reprezentujące grupę finalnych użytkowników. Kto będzie rzeczywiście z tych chatbotów korzystał i w jakich kontekstach, w jakich sytuacjach, bo tylko wtedy, kiedy rzeczywiście ten punkt widzenia będzie wzięty pod uwagę podczas projektowania rozwiązania, tylko wtedy mamy szansę rzeczywiście stworzyć rozwiązanie dobre, używalne przez końcowych użytkowników i takie, które rzeczywiście będzie dawało ten, jak my to mówimy, user experience, prawda? Bo klient może też nie być w stanie za każdym razem jakby wszystkich tych sytuacji przewidzieć, dlatego właśnie ta grupa końcowych użytkowników, testerów jest tutaj kluczowa.
Dokładnie, umówmy się, że wyobraźnia ludzka jest niczym nieograniczona i patrząc z naszego doświadczenia podejrzewam, że nieraz na takich testach wyszły naprawdę interesujące rzeczy, o których bez takich użytkowników czasem byśmy nie pomyśleli, bo czasem nie pod tym kątem patrzyliśmy na to albo nie tak do sprawy podchodziliśmy, więc to jest też wydaje mi się właśnie ten użytkownik końcowy, no, który miejmy nadzieję, że pokryje nam maksimum spraw, które mogą się przytrafić w takim rozwiązaniu. A ja mam jeszcze jedno pytanie, bo myślę, że to będzie interesowało też naszych użytkowników, no bo mówimy tutaj o designerach, o analitykach, o deweloperach, o frontendzie, backendzie, o platformach i tak dalej, a według Was, powiedzcie mi proszę, jaki jest próg wejścia dla kogoś, kto chciałby tworzyć takie rozwiązania, tak? Mamy tutaj spektrum ról, ale tak naprawdę czy potrzebujemy, czy to właśnie takim deweloperem może stać się osoba, która ma, nie wiem, 10 lat doświadczenia w backendzie, ma mocne doświadczenie we frontendzie, a oprócz tego no musi mieć gdzieś tam żyłkę lingwistyczną. Czy nie do końca? Czy możemy postawić na to, że mamy osobę, która chciałaby wejść w ten świat, ma pewne zacięcie, powiedzmy, programistyczne, tutaj sobie zrobi jedno szkolenie, troszeczkę też, nie wiem, na jakiejś właśnie platformie darmowej, też myślę, że o tym później powiemy, trochę potrenuje i powiedzmy, jest gotowa na bycie gdzieś tam początkującym chatbot deweloperem, tak to nazwijmy. Jak to z Waszej perspektywy wygląda?
Myślę, że dzięki temu, że mówimy o takim szerokim wachlarzu zadań i rozbudowanych projektach, to każdy znajdzie coś dla siebie. W tym sensie, że w przypadku typowego projektu, gdzie dostarczamy chatboty czy voiceboty, ta różnorodność zadań jest dosyć duża. Także zarówno doświadczony programista, czy też solution architect będzie potrzebny i będzie projektował to rozwiązanie, i jak i bardziej początkujący programista, zarówno frontendowiec, jak i backendowiec, będzie miał fajne pole do rozwijania swoich umiejętności. Tak jak mówiłem, technologie, w których pracujemy, w tym przypadku są bardzo różnorodne. Mówimy o rozwiązaniach cloudowych typu Google Cloud czy Microsoft Azure, a na nich osadzamy pomniejsze mikroaplikacje i rozwiązania. Także kodujemy w Node.js-ie przykładowo, front pewnie najczęściej robimy w Reakcie, dlatego myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Tak, i w tego typu projektach też nie tyle znajdzie się miejsce, tylko jest też wręcz konieczny udział takich osób, które bardziej się charakteryzują właśnie taką wrażliwością właśnie na to, jak to wygląda od tej strony właśnie końcowego użytkownika, osoby też, które właśnie płynnie znają dany język, bo oczywiście przecież te rozwiązania możemy dostarczać w różnych językach. I to są profile, które nazwałbym miękkimi, prawda? Tutaj właśnie liczą się te miękkie umiejętności i z kolei można powiedzieć, że wcale nie są wymagane umiejętności techniczne. My robiliśmy już wiele takich projektów, gdzie tak naprawdę te osoby pracujące z tą częścią właśnie projektowania samego przepływu konwersacji, właśnie tego, w jaki sposób ten chatbot ma prowadzić rozmowę i potem doprowadzać do konkretnych scenariuszy, te osoby tak naprawdę nie miały pojęcia o tych aspektach technicznych, prawda? Więc można powiedzieć, że akurat w tym obszarze, w projektach IT mogą pracować również osoby, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z programowaniem, z architekturą techniczną tych rozwiązań, ale to są bardzo ważne role i bez których moim zdaniem nie jesteśmy w stanie zbudować dobrego rozwiązania konwersacyjnego.
Dokładnie, też w ten sam sposób myślę. Wydaje mi się, że warto też tutaj powiedzieć o tym, że generalnie, przynajmniej moim zdaniem, do rozwoju takich projektów, do realizacji takich projektów jest potrzebny zespół, który generalnie ma wiedzę na temat, że tak powiem, idei chatbotów, tak? Właśnie cały ten zamysł taki, komu to ma służyć, jak to ma służyć, co to będzie robiło, jak to będzie robiło. Tak naprawdę może przyjść do nas klient, powie, że potrzebuje chatbota, który robi rzecz X na systemie Y, tak? I my w tym momencie mówimy, ok, ludzi, którzy mają właśnie taką wiedzę o idei chatbotów, możemy już od razu poprosić o pewien input, o pewne zajęcie się sprawą, a kwestie techniczne, no często, nie chcę powiedzieć, że są dogrywane w trakcie, ale są dogrywane gdzieś tam, mamy już pewien pomysł, co ten chatbot chce robić i teraz przechodzimy do infry, tak? Potrzebujemy mieć system taki, a jak się możemy z nim skontaktować? Potrzebujemy, żeby on dzwonił, a z jakiego, nie wiem, urządzenia i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie też budujemy niejako zespół, tak? No bo nie zawsze będzie nam potrzebny front-end, back-end, specjalista od SAP-a, od Jiry, od tego, od tamtego. Może się okazać, że w tym projekcie potrzebujemy specjalistów tylko od tego, w tamtym tylko od innych rzeczy. I to też jest moim zdaniem super sprawa. No też angażujemy ludzi, nie tylko stricte chatbotowców, tak? Potrzebujemy też ludzi gdzieniegdzie, gdzieś tam. Potrzebujemy właśnie się skomunikować choćby z tym przykładowym SAP-em, potrzebujemy wyciągnąć statusy tych faktur, tak? No to potrzebujemy właśnie specjalistę od tego i też przy okazji my się coś uczymy, ta osoba też się uczy, przynajmniej tak to z mojej perspektywy wygląda. Ja sam zresztą, wydaje mi się, jestem pewnym przykładem, gdzie właśnie jako project manager powoli wchodzę w tą rolę, poznaję cały ten świat i od tej strony na razie nietechnicznej, gdzieś tam te szkolenia techniczne też sobie powoli robię, ale gdzieś tam na zasadzie, żeby być zorientowanym w świecie chatbotów, który jest przeogromny, ale z założenia gdzieś właśnie tutaj nietechnicznie jestem w stanie prowadzić pewne tematy.
Okej, słuchajcie, no porozmawialiśmy sobie troszeczkę o tym, jak te rozwiązania działają, w jaki sposób te rozwiązania tworzymy. I ja myślę, że tutaj zarówno jeżeli chodzi o tą warstwę techniczną, jak i o właśnie warstwę tą bardziej miękką, czyli też zespół, który wchodzi w skład tych projektów, to są pewne reguły gry, które musimy stosować w przypadku bardzo prostych chatbotów, bo już tam będziemy widzieć, powiedzmy, różnice. Natomiast tym bardziej istotne one się stają w momencie, kiedy zaczynamy wdrażać bardzo zaawansowane rozwiązania właśnie typu chatbot. I tutaj mam na myśli właśnie te voiceboty, które mówią ludzkim głosem. To już nie jest tylko tekst, ale właśnie jest to język naturalny. Ale mamy też rozwiązania jeszcze bardziej zaawansowane, tak zwane digital humans, czyli coś, co łączy w sobie właśnie głos, ale też animowany awatar, który jest w stanie symulować interakcje między ludźmi. I my tego typu projekty też wdrażamy i myślę, że możemy się też pochwalić tutaj projektem, który ostatnio wdrażaliśmy dla jednego z naszych największych klientów właśnie w obszarze Digital Humans. Wojtek, mógłbyś troszeczkę więcej powiedzieć?
Pewnie. Digital Humans to jest kolejny krok w zaawansowanych rozwiązaniach konwersacyjnych. Tak jak Paweł powiedział, oprócz warstwy konwersacyjnej mamy też warstwę wizualną, a więc awatar, który jest osadzony na stronie internetowej, wygląda jak człowiek, rusza się jak człowiek, potrafi pokazywać emocje i reagować adekwatnie do nastroju rozmowy. To jest coś, co aktualnie wdrażamy dla naszego klienta już od jakiegoś czasu. stworzyliśmy kilka takich rozwiązań. One przełamują barierę w interakcji z użytkownikiem, tak? Są kolejnym krokiem w tak zwanych conversational interfaces. To, co może taki awatar dla nas robić, to znowu zależy od tego, z czym go zintegrujemy. To rozwiązanie, które dostarczyliśmy niedawno, to jest tak zwana cyfrowa pielęgniarka, a więc awatar, z którym może porozmawiać pacjent, który przechodzi rekonwalescencję i po pierwsze zapytać o różnego rodzaju informacje, a po drugie w rozmowie z takim awatarem raportować, jak postępuje jego rekonwalescencja, jak się czuje, czy są jakieś postępy, czy go coś boli. I te informacje później zostaną przekazane do lekarza czy do pielęgniarki. To jest świetne rozwiązanie zarówno z punktu widzenia użytkownika, pacjenta, który, żeby zgłosić swój stan czy go opisać, może to zrobić z domu o dowolnej porze dnia i nocy, nie musi jechać do szpitala, co ma szczególne znaczenie, kiedy jest po operacji i przechodzi rekonwalescencję. A z drugiej strony ogromne ułatwienie dla lekarzy czy pielęgniarek, którzy mogą poświęcić swój czas tym najbardziej krytycznym pacjentom i tym, którzy akurat najbardziej ich potrzebują w danym momencie.
Tak, ten projekt to jest właśnie taki dowód na to, jak dla bardzo, powiedziałbym, wrażliwego obszaru można wdrożyć rozwiązanie właśnie typu chatbot. Tutaj mówię typu chatbot, bo to już jest mocno jakby oddalone od prostego chatbota. Natomiast jak można stworzyć właśnie takie rozwiązanie konwersacyjne, które rzeczywiście będzie działać, które będzie nie tylko funkcjonować technicznie, ale rzeczywiście też będzie odbierane jako wartość również przez tych użytkowników końcowych, a w tym wypadku to są przede wszystkim pacjenci. Także właśnie na tym przykładzie widać, jak odpowiedni design i zaangażowanie też odpowiednich osób z odpowiednimi profilami, które przemyślą też, w jaki sposób rzeczywiście ten chatbot powinien się zachowywać, jak to może ostatecznie skutkować tym, że to rozwiązanie będzie naprawdę dobre i akceptowane.
Ja tutaj też widzę, robiąc krótkie podsumowanie, opowiedzieliśmy o ewolucji tutaj całego tego rozwiązania. Na samym początku mamy najprostszy rodzaj chatbota, który gdzieś tam czeka na nas w tym rogu tej przeglądarki i jest nam w stanie odpowiedzieć na najprostsze pytania, a potem mamy rozwiązania już trochę bardziej skomplikowane, typu właśnie my dzwonimy, tudzież chatbot dzwoni do nas, podajemy mu pewne informacje, on nam zwraca pewne informacje, wykonuje pewne akcje za nas, no i tutaj dochodzimy już do, myślę, no najbardziej teraz w chwili obecnej, jak my to mówimy w branży cutting edge technology, gdzie jest ten digital human, którego my widzimy, on widzi nas, reaguje na nasze emocje, my reagujemy też odpowiednio na jego emocje, więc no jest to już pełne imersyjne rozwiązanie, no, które jest przełomowe, tak? I tylko tutaj takie otwarte pytanie zostawię, pomyślmy, co będzie następnym krokiem, co będzie dalej. Jestem bardzo, bardzo ciekaw.
To pytanie właśnie, co będzie dalej, ja myślę, że nie do końca wiemy, natomiast ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć jedno. Rozwiązania typu chatbot to jest rzeczywiście zbiór najnowocześniejszych technologii, które są obecne w tym momencie w wielu rozwiązaniach. I to są rzeczy, które nie do końca wiemy, w jaką stronę to się będzie rozwijać, ale myślę, że warto być częścią tego właśnie rozwoju, bo to jest gałąź bardzo dynamiczna i warto się po prostu tego uczyć i partycypować w takich projektach.
Panowie, myślę, że ten czas upłynął nam bardzo szybko. Poruszyliśmy bardzo wiele ciekawych tematów, ale dosłownie je poruszyliśmy, także zachęcamy naszych słuchaczy do samodzielnego poszukiwania tej wiedzy. Ja osobiście Wam bardzo dziękuję za ten czas spędzony ze mną i z naszymi słuchaczami.
Również dziękuję. Mam nadzieję, że było interesujące i do zobaczenia.
Dzięki za wysłuchanie naszego podcastu. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy Was tematem chatbotów i w ten sposób też zachęcimy Was do eksplorowania tego bardzo, bardzo ciekawego tematu.
To jeszcze nie koniec. Jeśli temat Cię zainteresował, na końcu odcinka znajdziesz materiały, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z obszarów omawianych w tym odcinku. A w międzyczasie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Tech Chatter w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, daj nam o tym znać, wystawiając ocenę w Apple Podcasts lub Spotify. Linki do tych serwisów oraz do zagadnień wspomnianych w odcinku znajdziesz w jego opisie. A teraz czas na polecane materiały.
Ja z mojej strony mogę polecić wschodzącą gwiazdę wśród platform chatbotowych core.ai, mnóstwo kursów, mnóstwo wiedzy do pozyskania, a też ciekawe rozwiązanie niepowiązane z żadną chmurą na chwilę obecną.
Ja przypomnę, że najczęściej korzystamy z usług chmurowych typu Google Cloud czy Microsoft Azure albo AWS. One są połączone z narzędziami do przetwarzania języka, takimi jak Dialogflow czy Microsoft Bot Framework. Każda z tych platform udostępnia różnego rodzaju kursy online, czy to na własnych platformach, czy chociażby na platformach streamingowych. Warto się nimi zainteresować.